wielki handel, wielki pieniądz, a w studiu panowie Zbigniew Natkański i Włodzimierz Tomaszewski, łódzki samorządowiec. Pan wygląda na to, potrafi mówić o łódzkich sprawach tak całkowicie bez przerwy, więc proszę kontynuować ten wątek architektoniczno-kolejowy.
No, on jest komunikacyjny. Otóż ostatecznie przesądziliśmy przez te wiele lat, że jednak te autostrady będą się wokół Łodzi przecinać i one już się przecinają, że ring łódzki, czyli zachodnia obwodnica Łodzi, czyli S14 powstanie i S8 już istnieje na południu, w związku z czym Łódź właściwie drogowo już jest bardzo dobrze skomunikowana i jeszcze tylko trzeba dokończyć ten fragment zachodni. Zbudowaliśmy sobie sami lotnisko i zaczęło ono funkcjonować. To zaczął jeszcze Palka, ale skończył Kropiwnicki. Lotnisko zostało ostatecznie otwarte, znaczy uruchomione międzynarodowe w 2005 roku. Nowy terminal został zaczęto budować w 2009, skończony został w 2011. Ale co najistotniejsze, to to również, że zaczęliśmy właśnie modernizować kolej.
A jeśli chodzi o to lotnisko, przepraszam, że teraz przerwę, to jak w takim razie zapatruje się pan na te plany budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego? Jak się jedzie do Łodzi, przejeżdża się koło Baranowa?
Myśmy w Łodzi z Jerzym Kropiwnickim, który był głównym promotorem tego, bo on jeszcze zaczął promować centralne lotnisko między Łodzią a Warszawą, jak był szefem Rządowego Centrum Studiów Strategicznych. I wszelkie badania wówczas wskazywały, że jeżeli Polska z takim lotniskiem wyjdzie w świat, zrobi wielką furorę. Wtedy jeszcze lotnisko w Berlinie w ogóle dopiero było w planach. No dzisiaj na szczęście ciągle jeszcze nie może być otwarte i mamy w tej konkurencji jakieś szanse. Ale my powinniśmy przejąć ten rynek lotniczy i to lotnisko jest bardzo pożądane, ponieważ ono ma wymiar transkontynentalny. Natomiast my w Łodzi robiliśmy sobie takie lotnisko o charakterze regionalnym, takie dyspozycyjne, bo dzisiaj w świecie każdy biznesmen po pierwsze pyta, co to jest za miejscowość? Czy tam można dolecieć? Jak można dolecieć, to znaczy, że ona ma walor rozwojowy. I tak rzeczywiście było. Na to lotnisko piersi dygnitarze, między innymi Jacques Delors, tutaj lądował na tym lotnisku jeszcze za prezydentury Palki, a potem myśmy to lotnisko rozbudowywali. To, o co mam pretensje, to to, że obecne władze, obecna prezydent właściwie tym lotniskiem się specjalnie nie przejmuje, ale i cegiełki nie dołożyła do tego lotniska centralnego. Myśmy to robili wcześniej i na szczęście to lotnisko, mam nadzieję, powstanie. Rząd sobie przyjął to lotnisko jako taką nową Gdynię. Notabene mamy tutaj w Łodzi miejscowość pod Łodzią, która się nazywa Nowa Gdynia, ale najważniejsze, że ten układ komunikacyjny wokół Łodzi powstaje. Lotnisko takie dyspozycyjne w Łodzi musi być, niezależnie od tego centralnego. I ono będzie funkcjonować, zresztą to świadczy obecność tego ruchu lotniczego na innych lotniskach. Wszędzie ilość pasażerów rośnie. No niestety łódzkie władze obecne nie pilnowały tego i akurat Łódź jest jedynym miejscem obok Bydgoszczy, gdzie ilość pasażerów spadła, ale mam nadzieję, że ten trend powróci, jeżeli będziemy pokazywać super atrakcje Łodzi, których nie ma i z których rezygnuje się, zamiast je realizować, bo układ komunikacyjny przesądził, że wszystkie te firmy obsługi biznesu, a te biurowce, one tutaj będą się lokować niezależnie od tego, jaka tu będzie władza.
W tym momencie pojawia się ten moment, kiedy należy zapytać o jedną z tych idei, która ogniskuje różne dyskusje na temat ekonomii globalnej w świecie, czyli o tym chińskich pomysłach ekspansji nowego jedwabnego szlaku i tak dalej. Łódź w pewnym momencie pojawiła się w dyskusjach na ten temat, jako to miejsce takie centralne, które ma być tym hubem, tym jakimś miejscem, gdzie te szlaki miały się zbiegać. Chyba potem to jakoś tak trochę zanikło.
Właśnie to jest także dowód na to, że jeżeli Chińczycy są zainteresowani lokalizacją
ale są rzeczywiście?
Takiego, moim zdaniem byli i są. Uważam, że blokowanie rozwoju tego, co się zaczęło na Olechowie, jeśli chodzi o to centrum przeładunkowe, w tym znaczeniu, żeby jeszcze wykorzystać inne tereny, także wojskowe, dla realizacji takiego centrum i bazy obsługi wymiany handlowej z Azją, także z Chinami, to jest błąd i trzeba koniecznie doprowadzić do tego, żeby także ten teren dawnej bazy wojskowej tutaj w Łodzi, który był pierwotnie zamierzony jako takie centrum logistyczne do obsługi tej wymiany handlowej, żeby ono mogło powstać niezależnie od tego, co się dzieje na Olechowie. Olechów będzie już niewydolny, żeby obsłużyć taką ilość, ale także takie centra będą powstawać na terenie kraju. Natomiast Chińczycy położeniem Łodzi byli najbardziej zainteresowani, ponieważ i ten układ drogowy, i kolejowy, i lotniczy wskazuje na to, że to warto tutaj taką bazę tworzyć. Ale ja nie chciałbym tylko ograniczać się do kwestii tego, o czym zostało już przesądzone. To znaczy dzięki tej komunikacji Łódź ma szanse rozwojowe i władza nawet jak nic nie będzie robić, a nawet szkodzić, to i tak ten biznes logistyczny tutaj się będzie obsługowy, będzie się lokalizował.
To bardzo takie wolnorynkowe stanowiska.
On jest, najważniej, będzie się naturalnie tutaj lokował. Natomiast dla mnie ważniejsze jest to, żeby Łódź, tak jak jej architektura zaczęła wreszcie być odkrywana, była takim miejscem przyciągającym ze względu na swoją kulturę i super atrakcyjność. A co dla Łodzi jest super atrakcyjne? Obraz filmowy i sztuka współczesna.
A z tym filmowym przemysłem to jakiś był problem, zdaje się, dość duży.
No właśnie, tutaj głównie chodzi o to, że o ile rozumiano to i na przykład w Łodzi mimo tych problemów z wytwórnią, uważam fatalnych problemów, bo ta wytwórnia jednak powinna być przez państwo chroniona, tak się nie stało, powstały na to miejsce inne, ale jest szkoła filmowa i co najważniejsze, tutaj wykształcił się taki, można powiedzieć, kult sztuki obrazu filmowego. To jest łódzka specjalizacja, nie tworzenie tylko samego filmu, ale sztuka operatorska. W Łodzi mieliśmy festiwal, który najbardziej do Łodzi przylegał, czyli festiwal operatorów zdjęciowych, Camera Image, który powinien być w Łodzi, a z Łodzi wywędrował. Dlaczego? Dlatego, że obecne władze nie uznały, że to jest takie super atrakcyjne, a przecież to właśnie ci twórcy z tego środowiska zainteresowali się nowym centrum i tam wspólnie razem tworzyliśmy takie filary kulturowe, które miały przyciągać nie tylko do biurowców i do tego, co i tak się będzie kontaktowali, większość się będzie kontaktowała przez internet, ale żeby tu ludzie chcieli przyjeżdżać, bo będzie wspaniałe centrum festiwalowe, właśnie według projektu Franka Gehry'ego, o którego dziadku wspomniałem, że woził węgiel przy dworcu fabrycznym.
Proszę Państwa, pan Włodzimierz Tomaszewski przyniósł ze sobą tutaj ten projekt. Spróbujemy Państwa, zrobić zdjęcie.
Mamy
obawiam się, że powoli niestety musimy tą rozmowę kończyć, ale ma pan jeszcze minutę, żeby o tym projekcie opowiedzieć.
Ja muszę powiedzieć, że to nie tylko ten projekt, bo to były trzy takie filary kulturowe, ale ten projekt był najważniejszy. To jest obraz filmowy włożony w przestrzeń miasta. Coś super atrakcyjnego, co zrobiło furorę na świecie. Wszyscy się w świecie pytają, gdzie to jest. Nawet w New York Timesie stworzono szczególną reklamę dla Łodzi, mówiąc, tu warto przyjechać, bo tutaj Frank Gehry będzie budował tego typu obiekt. Mało tego, będą jeszcze inne obiekty, takie służące sztuce współczesne, jak na przykład ta rura. Ostał się tylko jeden. Dzięki temu, żeśmy wcześniej podpisali umowy, myślę tutaj o zrewitalizowanej elektrowni EC1. Tam niestety już nie można było tego popsuć. Mówię niestety ze strony, na szczęście z naszej strony, a ze strony obecnie rządzących, ponieważ rozwiązaliby tamtą umowę na tą rewitalizację, gdybyśmy nie przesądzili, że ona będzie. Mało tego, chcę Państwu powiedzieć, że obecna władza robiła wszystko, żeby ten układ komunikacyjny zniszczyć. Prezydent miasta swoje urzędowanie, obecna prezydent miasta, zaczęła z wnioskiem o unieważnienie przetargu na budowę dworca w 2011 roku, co oznaczało, że tego dworca by w ogóle nie było i nie zaczęłaby się w ogóle ta rewitalizacja w tym nowym centrum Łodzi. A jak już się zaczęła ta budowa wbrew właśnie obecnej prezydent Łodzi, no to wydłużała się ta budowa o 2 lata. Musieliśmy płacić kary za nieudostępnienie tego terenu. Lotniskiem, jak powiedziałem, się w ogóle nie interesowała. W związku z czym jednak mimo wszystko, dzięki wcześniejszym zawartym umowom, także dzięki tym instytucjom zewnętrznym, powstał ten układ komunikacyjny, ale warto, żeby w Łodzi te elementy kulturowe, właśnie tak charakterystyczne, jak sztuka filmowa, jak sztuka obrazu filmowego, jak również te elementy związane ze sztuką współczesną. Muszę przypomnieć, Strzemiński, Kobro, to cała wielka tradycja Łodzi, która musi być wykorzystana właśnie w takich obiektach jak ten, oczywiście także łącznie z Muzeum sztuki, które jest podstawą, można powiedzieć, nie tylko przechowywania, ale życia tejże kolekcji tych twórców, o których tutaj wspomniałem.
Proszę Państwa, to był taki w wersji samorządowej Sen o Wielkiej Łodzi, a naszym gościem był pan Włodzimierz Tomaszewski, łódzki samorządowiec. Cóż, ta rozmowa pewnie jeszcze dalej będzie miała kiedyś swój ciąg dalszy. Bardzo serdecznie panu dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Radio, robimy radio. Radio, robimy radio wnet. Radio, robimy radio. Radio wnet.
Proszę Państwa, Radio wnet, godzina 7:43. Jesteśmy dzisiaj w Łodzi, ale patrzymy też na to, co się dzieje na świecie i teraz próbujemy się połączyć z posłem ziemi łódzkiej, ale przede wszystkim z rzecznikiem prasowym rządu, panią minister Joanną Kopcińską. Dzień dobry. Halo? Słyszymy się? Chyba się nie słyszymy. Dobrze, spróbujemy w takim razie za chwilę połączyć się jeszcze raz, a teraz nastąpi w naszym studiu szybka zmiana gości. I tutaj dziękujemy panu Włodzimierzowi Tomaszewskiemu, a do studia Radia Wnet wchodzi pan Marian Miszalski, tłumacz, publicysta, romanista, pisarz. Proszę wziąć mikrofon. Dzień dobry panu. Zaraz nie wiem, czy tę rozmowę będziemy kontynuować, czy spróbujemy jeszcze raz połączyć się z panią rzecznik. Tam trwają jakieś walki przy konsoli. Halo, czy my się słyszymy? Dzień dobry, pani minister. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, Joanna Kopcińska.
O, dzień dobry, pani minister. Radio Wnet wita serdecznie z miasta Łodzi, ale nie o Łodzi będziemy teraz rozmawiać, tylko o kontrowersji, która powstała po szczycie Unii Europejskiej. Kanclerz Niemiec Angela Merkel twierdzi, że na coś się zgodziliśmy, nie do końca wiemy na to. Rządy krajów środkowoeuropejskich twierdzą, że absolutnie nie. No więc, żeby dowiedzieć się u źródła, zwracam się do pani z pytaniem, co właściwie, jakie były właściwie ustalenia szczytu Unii Europejskiej i na co Polska się zgodziła?
Polska dokładnie wie, jakie jest jej stanowisko. Premier Mateusz Morawiecki okazał się bardzo skutecznym szefem rządu, osobą, która potrafiła, przypomnę, przede wszystkim postawić na swoim, czyli na stanowisku Polski w sprawie umów w zakresie przejmowania azylantów z krajów Unii Europejskiej. I tu potwierdzamy, podobnie jak Czechy i Węgry, nie ma żadnych nowych umów. Każdy, kto przekroczy polską granicę wewnętrzną Unii z zamiarem uzyskania azylu, podlega polskim regułom azylowym. Prowadzimy restrykcyjną politykę, nie chcemy tego zmieniać. Osoby, które chcą wyłudzić azyl będą momentalnie odsyłane przez nas do krajów pochodzenia poza Unię Europejską. Oczywiście, jeżeli nową polityką kanclerz Merkel jest polityka, która ma na celu ochronę granic zewnętrznych, skuteczną i skuteczne odsyłanie tych, którzy azylu nie dostają poza Unię Europejską, to oczywiście jesteśmy po jednej stronie. Natomiast nie ma żadnych nowych zobowiązań w zakresie przyjmowania kogokolwiek. Nie ma takiej akceptacji z naszej strony. Premier Mateusz Morawiecki przedstawiał konsekwentnie stanowisko polskiego rządu sprzeciwiające się przymusowej relokacji. Uważamy, że jest to metoda nieefektywna, dlatego nie było zgody Polski i grupy V4 na takie rozwiązania. Natomiast absolutnie wspieramy każde skuteczne uszczelnienie granic zewnętrznych Unii i tu pozostajemy absolutnie na wspólnym stanowisku. Ważne jest również to, czego dokonał szef naszego rządu, jeżeli chodzi o grupę V4. To on zjednoczył ją, był osobą, która ponownie przyłożyła się bardzo mocno do scalenia naszych partnerów i konsekwentnie jedno stanowisko jest zasługą w dużej mierze starań polskiej polskiego rządu z jego szefem na czele.
Bardzo dziękuję. Pani minister, to w takim razie już ostatnie tylko jedno pytanie. Czy prawdą jest to, co podają dzisiaj niektóre media, że jakaś jest niepisana umowa z panem przewodniczącym Timmermansem, że rząd, że premier będą opóźniać zmiany w Sądzie Najwyższym, żeby doszło do jakiejś formy kompromisu?
Ja nie słyszałam o takich rewelacjach. Mogę powiedzieć, że polska dyplomacja, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, przedstawiciele naszego rządu, jak i Mateusz Morawiecki są w dialogu od dłuższego czasu. Jak wiemy, konsekwentnie wyjaśniamy, odpowiadamy na pytania. Jesteśmy przekonani o tym, że reformy trzeba było dokonać. Czasami faktycznie trudno jest zrozumieć, dlaczego tym osobom, które są spoza naszego kraju. Z reformą szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości szliśmy do wyborów. To nasze zobowiązanie wobec tych Polaków, którzy takiej zmiany od nas oczekiwali. I nic innego, tylko to, aby sądy wydawały sprawiedliwe wyroki, aby ci, którzy chcą czy muszą skorzystać z wymiaru sprawiedliwości, mieli przekonanie, że tam dostaną pomoc, że nie będzie już więcej takich sytuacji, jakie były kiedyś, chociażby z sędziami na telefon, ale nie chcę też uogólniać, bo w uogólnieniach można skrzywdzić niewinnych. Oczywiście, że są sędziowie, są osoby, które wypełniają swoje obowiązki w sposób absolutnie nienaganny, ale czasami zawodził system. I właśnie ten system naprawiamy, ten system zmieniamy tak, aby działać sprawnie, sprawiedliwie. A takich zmian do tej pory, przypomnę, jeszcze żaden poprzedni rząd, żadna poprzednia ekipa nie miała jakoś odwagi podjąć. Dopiero rząd Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy. Stąd tak duży może opór niektórych, wynikający często z niewiedzy. Dlatego Biała Księga, którą przedstawiliśmy poza granicami naszego kraju, dlatego wyjaśnienia. I pragnę tylko przypomnieć, że w czasie wysłuchania, które niedawno miało miejsce, polska strona ona odpowiedziała na wszystkie pytania. Druga strona uznała w sposób na tyle wyczerpujący, że nie pojawiły się żadne prośby o dodatkowe wyjaśnienia na piśmie. A czy wszyscy aż tak są zainteresowani, to proszę zwrócić uwagę na nieobecnych w czasie wysłuchania ministrów ważnych państw. Ci, którzy chcieli, zapytali. My na każde pytanie udzieliliśmy odpowiedzi i dalej jesteśmy gotowi do tego, aby rozmawiać, ale jesteśmy również przekonani o słuszności przeprowadzenia reformy w naszym kraju.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pani minister Joanna Kopcińska, poseł z Łodzi, w której w tej chwili Radio Wnet jest, i rzecznik prasowy rządu, była rozmówcą poranku.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Dziękujemy bardzo. Proszę państwa, jest godzina 7:51, a w naszym studiu jest kolejny gość, który cierpliwie czekał na to, że tutaj się przedłużały rozmowy. Pan Marian Miszalski, pisarz, tłumacz, publicysta, czytelnicy najwyższego czasu. Pamiętają pana, że pisał pan o problemach, które dzisiaj wydają się bardzo aktualne, wiele lat temu, kiedy jeszcze nie wszyscy to rozumieli. Dzień dobry panu. Proszę bliżej do mikrofonu.
Miło to słyszeć, ale niemiło stwierdzić, że te prognozy dość ciemne się sprawdzają.
No właśnie, po tej wspólnej konferencji prasowej premiera Rzeczypospolitej Polskiej z premierem Izraela usłyszeliśmy, że został odniesiony wielki sukces, że w polityce historycznej teraz już będzie dobrze, że mamy potężnego sojusznika. Jak pan ocenia ten proces?
No, propaganda nie zna granic, ale wydaje mi się, że są to tylko i wyłącznie propagandowe zaklęcia, mające na celu ukryć ten oto smutny fakt, że rząd premiera Morawieckiego, ale również obóz prezydencki ulegli takiej presji narracji żydowskiej na temat stosunków polsko-żydowskich i Holokaustu. Jest to właściwie w większej mierze kapitulacja niż jakiekolwiek zwycięstwo. Nie można mówić o żadnym zwycięstwie.
Może to jest tak, że nie należało zaczynać tej wojny, że poszliśmy na wojnę nie mając armat.
My nie poszliśmy na wojnę, my poszliśmy na pewne zapisy prawne, które w ustawie o IPN-ie istniały od 1998 roku. Mianowicie mam na myśli kłamstwo święcimskie, no, które terminem tym określamy kwestionowanie pewnej wersji żydowskiej Holokaustu i przebiegu II wojny światowej. No więc my wprowadziliśmy przepisy analogiczne, symetryczne, które również penalizowały pomawianie narodu i państwa polskiego o współudział w Holokauście i w ogóle w rozpętaniu się, tak można powiedzieć, II wojny światowej, więc ja bardzo widzę, o jaką tu wojnę chodzi. Rzeczywiście wojnę wypowiedziały nam środowiska żydowskie, a tak naprawdę to przedsiębiorstwo Holokaust zza oceanu wypowiedziało nam wojnę to już wiele lat temu, domagając się od nas tak zwanego mienia bezspadkowego, czyli chcąc nas ograbić na kwotę majątek wartości 65 miliardów dolarów, a obecnie podwyższony do 300 miliardów dolarów, o czym nie wszyscy wiedzą. No i wojnę wypowiedziało nam państwo Izrael. I to bynajmniej nie w tym momencie, kiedy pani Azari wywołała ten skandal w Oświęcimiu niedawno, tylko państwo Izrael, można powiedzieć, wypowiedziało nam swoistą wojnę w roku 2011, kiedy przy rządzie Izraela, jako organ rządu Izraela, powołano agencję HEART. To jest agencja, skrót od angielskiego Holocaust Era Attest Restitution Task Force. Jest to agenda oficjalna rządu, czyli organ rządu izraelskiego, którego wyraźnym zadaniem i celem określonym w tym akcie powołującym jest wspomaganie tego właśnie przedsiębiorstwa Holocaust zza oceanu, które chce Polskę ograbić na olbrzymi majątek. W związku z tym, jeżeli jakieś państwo powołuje agendę rządową do takiego celu, no to trzeba zdefiniować sobie, jaka jest polityka tego państwa wobec nas. I właśnie wtedy, moim zdaniem, Izrael wypowiedział swoistą wojnę Polsce i to rzeczywiście było to wypowiedzenie groźne, bo trwa do dzisiaj.
I jaka powinna być pana zdaniem polityka Polski wobec tego? Co powinniśmy robić?
Panie redaktorze, Polska nie jest mocarstwem. My nie mamy wpływu na żydowskie lobby polityczne w Ameryce. Nie mamy wpływu. Jest tam owszem Polonia, ale Polonia nie jest silna. Powtórę, Polonia aż do tej pory była kompletnie lekceważona przez władze polskie, przez kolejne władze polskie. Nawet można powiedzieć, że była rozbijana przez władze polskie. I to jeszcze za premierostwa pana Mazowieckiego i ministerstwa pana Geremka. W związku z czym my tego lobby żydowskiego w Ameryce, na nie wpływ nasz jest niewielki. Natomiast mamy wpływ na politykę Izraela, chociażby dlatego, że mamy stosunki dwustronne. Obydwoje jesteśmy państwami, Polska i Izrael są to państwa. W związku z tym my możemy sięgnąć po taki repertuar, jak na przykład obniżenie rangi stosunków dyplomatycznych z Izraelem. Możemy z ambasad zrezygnować, przejść na konsulaty. Możemy ograniczyć napływ Żydów z Izraela do Polski. Wiadomo, że wielu obywateli Izraela stara się o polskie obywatelstwo, bo to jest korzystne, dlatego że my jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, to daje pewne przywileje. Nie musimy być tak szczodrzy i tak lekką ręką rozdawać tego polskiego obywatelstwa. Po trzecie, no nie musimy prowadzić tak hojnej polityki finansowej wobec instytucji żydowskich, które są w Polsce, a które pod pretekstem działalności kulturalnej czy historycznej właściwie uprawiają propagandę. I to antypolską, i proizraelską, i nie tylko proizraelską, i nie tylko antypolską. W związku z tym uważam, że państwo polskie ma środki. No chociażby taki przykład. Jest w rządzie polskim urząd w randze ministra, pełnomocnika rządu do spraw kontaktów z diasporą żydowską. Kuriozalny urząd. Na całym świecie takiego nie ma. Co to diaspora żydowska? To jest jakieś państwo? Że Polska musi mieć specjalnego ministra do kontaktów z diasporą żydowską? Przecież ta diaspora żydowska rozciana po świecie to są obywatele bardzo różnych państw, gdzie my mamy swoje przedstawicielstwa dyplomatyczne i niepotrzebny jest nam taki tego rodzaju urząd kosztowny i absurdalny. No więc my mamy sporo środków, nie, że nie wspomnę już o akcji międzynarodowej, na forum międzynarodowej, jaką powinien rząd polski rozwijać. No kiedy ta w amerykańskim kongresie była procedowana ustawa JUST, czyli numer 447, ta właśnie, która upoważnia rząd amerykański do interwencji w sprawie tego wyłudzania grabieży polskiej, Polski na ten majątek wartości 65, a obecnie już 300 miliardów dolarów. Kiedy ta ustawa była procedowana, rząd polski i pan prezydent milczeli jak zaklęci. Milczą właściwie do tej pory. A przecież w tym czasie pan prezydent, pan premier byli w Ameryce. Mogli, jeżeli nie mogli być przyjęci przez prezydenta Trumpa czy przedstawicieli administracji amerykańskiej, mogli zwołać konferencję prasową, mogli zaprosić do ambasady przedstawicieli Polonii, dziennikarzy i oświadczyć, co na ten temat sądzą. Oświadczyć, że jest to ustawa, która zaprzęga ustawodawstwo amerykańskie do realizowania rasistowskiej, szowinistycznej polityki żydowskiej. I gdyby to wprost powiedzieli, to miałoby to o wiele większe reperkusje w świecie niż ta deklaracja bardzo dwuznaczna pana premiera Morawieckiego i pana Netanyahu.
te politycy obozu rządzącego obecnie wskazują, tak często nie do końca dopowiadając, ale przynajmniej dają nam do zrozumienia, chociażby Jarosław Kaczyński w ostatnim wywiadzie w Gazecie Polskiej, że tutaj są ważniejsze czynniki geopolityczne, że zaangażowanie Stanów Zjednoczonych tutaj w naszej części Europy jest na tyle ważne, że musimy iść na kompromis w innych sprawach.
No tak, tylko że zaangażowanie amerykańskie w Europie to, wie pan, łaska pańska na pstrym koniu jeździ. To Amerykanie mogą jutro zmienić zdanie. Zapowiedziany jest właśnie szczyt, spotkanie Trumpa z Putinem, po którym się wielu komentatorów spodziewa resetu stosunków amerykańsko-rosyjskich. I my na to, co zrobi prezydent Trump, to dużego wpływu nie mamy, bo on nas może w jednej chwili sprzedać, jak się wieprza sprzedaje na targowisku, tak jak nas sprzedano w Jałcie czy wcześniej. W związku z tym nie możemy zaufać bezgranicznie amerykańskiemu politykowi, bo on pilnuje amerykańskich interesów, nie polskich. I w takim zakresie, w jakim możemy się bronić, to powinniśmy się bronić, a nawet tam, gdzie możemy atakować, też powinniśmy atakować.
Tutaj mam przed sobą Arkana, wydane w 2017 roku, krakowski kwartalnik założony kiedyś przez profesora Andrzeja Nowaka. I tutaj jest pana ciekawy bardzo artykuł, kilka refleksji po katalońskim referendum. Pan te wnioski z katalońskiego referendum jakoś łączy z naszą rolą w Unii Europejskiej.
No pana, no łączę, no... Chyba raczej widzę te sprawy osobno. No ja od początku byłem zdania, że przystąpienie Polski do Unii Europejskiej jest aktem bardzo pochopnym. Byłem przeciwnikiem tego. To referendum akcesyjne, jak państwo pamiętacie, to odbyło się przy bardzo niskiej frekwencji, nawet nie spełniającej, zdaje się, 50% progu, a mimo to uznano je za ważne, bo większość była oczywiście za. No i teraz w miarę upływu czasu okazuje się, że ta przynależność do Unii zaczyna nam wychodzić bokiem. No, wiemy wszyscy, co się dzieje w kwestii spraw sądowniczych. Wydaje mi się, że na tym się nie skończy, dlatego że pan Timmermans został upoważniony do działania w dalszym postępowaniu i spodziewam się, że będzie wniosek do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. A tam już nie ma zmiłuj się, znaczy Węgry nas nie obronią, bo tam nie obowiązuje zasada jednomyślności, ale orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu są bezwzględnie obowiązujące ponad prawem danego kraju, każdego kraju unijnego. I tam nie spodziewam się po tym Trybunale, który nazywa się Trybunałem Sprawiedliwości, ale tak naprawdę jest chyba bardzo politycznym Trybunałem. Bardziej bym go nazwał raczej europejskim gestapo, brukselskim gestapo, niż jakimkolwiek Trybunałem Sprawiedliwości. Oczywiście zdarzają się sprawiedliwe wyroki w drobnych sprawach, ale w sprawach poważnych on podejmuje decyzje polityczne, a nie żadne tam decyzje oparte na prawie czy sprawiedliwości. No więc myślę, że jeżeli ta sprawa taki kształt przybierze, że nasza sprawa trafi do Trybunału w Luksemburgu, to ją tam przegramy i to przegramy ją w podskokach. Oczywiście jest to gra na czas, na zwłokę, ale takiego rozwoju wydarzeń się spodziewam.
Proszę państwa, to jest Poranek Wnet, początek trasy, siódmej edycji naszej trasy. Wracamy do źródeł. Antoni Opaliński, zapraszam do słuchania nas dalej. Jesteśmy tutaj w Łodzi, jesteśmy na werandzie klubu 77. W tej chwili gościem Poranka Wnet jest pan Marian Miszalski i właśnie minęła godzina 8. Godzina 8.01. W naszym studiu jeszcze cały czas jest pan Marian Miszalski. Pan jest, poza tym, że jest pan bezkompromisowym publicystą, pisał pan od lat na tematy niepoprawne, polityczne, można powiedzieć, zanim to stało się modne. Jest pan też tłumaczem, tłumaczem przede wszystkim literatury francuskiej. Tłumaczył pan Jeana Raspail, Guy Sormand, Pierre Manet, tych takich francuskich pisarzy związanych z szeroko pojętym nurtem konserwatywnym, konserwatywno-liberalnym. Tą taką inną Francję, o której rzadko słyszymy. Czy taka Francja jeszcze istnieje?
Tak, taka Francja jeszcze istnieje. W dużych miastach, takich jak Paryż, to istnieje śladowo, ale spotkałem tam nawet monarchistów i to bardzo rozsądnych ludzi. A propos, mamy teraz zapowiedziane referendum konstytucyjne, więc myślę, że dla przyzwoitości byłoby dobrze dopytać w pierwszym punkcie tego referendum, czy na przykład Polacy wolą ustrój republikański, czy może monarchię, bo to warto by przy okazji zobaczyć, jakie są nastroje. No a wracając do Francji, to na prowincji istnieje Francja, rzeczywiście taka Francja francuska, porządna. Francja, nawet powiedziałbym, że katolicka, no ale ona jest podmywana przez ten żywioł lewacko-polityczno-poprawny. No i wydaje mi się, że jest w regresie. Oczywiście nie jestem czarnowidzem, zawsze się zdrowy pęd może odbić od pnia spróchniałego, ale na przykład sądząc po literaturze, to ostatnio z coraz mniejszym zainteresowaniem interesuję się tą literaturą francuską, bo jak wedle informacji, jakie mam od moich, że tak powiem, honorable correspondants, którzy są we Francji, coraz mniej wartościowej literatury tam się ukazuje. Jean Raspail był jednym z ostatnich wielkich pisarzy francuskich, jak mi się wydaje, który potrafił takie wizje literackie, no, bardzo pociągające, interesujące, smakowite, pod względem literackim, pod względem filozoficznym przekazać, ale poza tym to jest tam raczej upadek literatury w Francji. Stąd takie moje zainteresowanie maleje. No, ale nie żałuję, że te rzeczy, które przetłumaczyłem, bo wydaje mi się, że sama historia rewolucji francuskiej, ludobójstwa francuskiego w Wandei warta była przyswojenia polskiemu czytelnikowi. No ale także tłumaczyłem historię impresjonizmu, liberałów francuskich, więc no, tej roboty nie żałuję.
I tak to, proszę Państwa, tylko w Poranku Wnet chyba takie rozmowy. Zaczęliśmy od skomplikowanych stosunków polsko-żydowskich, skończyliśmy na pytaniu o tożsamość Francji. Bardzo serdecznie dziękuję panu.
Dziękuję
Marian
również.
Miszalski. Ja patrzę tutaj z rozrzewnieniem na ten krzyżyk świętego Jerzego, który kiedyś Korwin Mikke rozpropagował. To jest dawny znak ludzi.
Tak, którzy... ja już nie jestem w UPR-ze, ale ten znaczek
sentyment do znaczku pozostał.
Jestem bardzo przywiązany.
Bardzo serdecznie dziękuję. Marian Miszalski, pisarz, tłumacz, publicysta, autor książek politycznych i nie tylko, był gościem Poranka Wnet.
Dziękuję również.
Proszę Państwa, Łódź to jest miasto kultury, Łódź to jest też miasto muzyki i teraz dla odmiany będzie łódzki rap Adam Andrzej Ostrowski, czyli OSTR, All My Life.